Iza? Iza, wychodzisz? Aha, dobrze. Bo Iza właśnie wyszła, a Iza teraz będzie kolejną prelegentką, proszę Państwa. Więc może
zacznijmy od Noa. Let's start with you, since Iza left for a second. Noah Haddon, filmowiec i kurator, studiował neurobiologię i historię sztuki. Był między innymi kuratorem Subjective Resonance Imaging na konferencji Human Brain Mapping w 2013, gościem specjalnym z sympozjum Stowarzyszenia Neuroestetyki na Biennale w Wenecji też w 2013, kuratorem festiwalu Impact w Utrechcie w 2014, uczestnikiem seminarium Salzburg Global Seminar in Neuroscience and Art w 2015 i co ważne jest założycielem Beautiful Brain, internetowego periodyku poświęconego stykowi neurobiologii i historii sztuki. Część każdego roku spędza w The Human Brain Project i innych laboratoriach z tym projektem związanych w całym świecie, pracując nad rozpoczętym 15 lat temu filmem Blue Brain, opowiadającym o neurobiologu Henrym Markramie i jego próbach stworzenia komputerowej symulacji ludzkiego mózgu. O filmie pisały m.in. Scientific American i Vice. No, okay, try your luck.
Okay. Now, is it? I'm speaking English. Or people? Do people need headsets? Or just...
Właśnie, czy ktoś potrzebuje? Tam można wziąć słuchawki. Jest tłumaczenie na polski. Także jak ktoś potrzebuje, just wait a second.
Yes.
I proszę Państwa, jeszcze chciałabym przedstawić Izę Czarnecką-Walicką, dziennikarkę i liderkę organizacji pacjentów od 2001 roku, zarządzającą organizacjami pozarządowymi. Przez 12 lat pracowała jako przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, za co została wyróżniona między innymi Międzynarodową Nagrodą Walską. Nie mogę przeczytać. To moje niemożności. Przepraszam za nie. Wybacz mi. Dla osoby chorej, działającej na rzecz innych. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz z chorobami mózgu. W 2012 założyła Fundację Neuropozytywni, organizację wspierającą pacjentów z chorobami mózgu, działającą jako członek partnerski w Międzynarodowej Federacji inicjatorka utworzenia i wiceprzewodnicząca Rady Mózgu. Od 1997 roku chora na SM, a od 2001 roku poruszyła się na wózku, lecz nadal prowadzi aktywne życie. Co widać? Choćby leży.
Okay, we ready? First of all, thank you so much, Carolina, for having me here. I'm honored to be part of the conference, and I'm from New York. I just got in yesterday. This is my first time in Poland, so thank you all for coming, for listening today. I'm here to talk about the case against neural normality, and I'm going to explain what I mean by that. But just in relation to what we've just been hearing about, and in the subject of today's program, understanding incomplete ability, which is today's theme. What I'm going to try to do in my talk here is to destabilize this idea that there is anything such as complete ability, in the sense that neither I nor anyone in the room could create the art that you create or write the papers that Alina writes, and that the model that's being created in contemporary neuroscience of an ideal and perfect brain, what we talk about when we talk about the brain in papers and talks, in films that I make, and even the way I'm going to talk about it today, because you have to say the brain as if we all have the same invariant level of similarity. There is some truth to that, but there's also some harm in an idealized model. And so that's what I'm going to talk about today. So I want to start with a quote that speaks to my original interest in neuroscience. I studied neuroscience and art history in parallel as an undergraduate at university. And this was sort of how I felt when I first started to get into neuroscience. This quote from Catherine Malibu, that we are still foreign to ourselves at the threshold of this new world, which we fail to realize makes up our very intimacy itself. We have no idea who we are, no idea what is inside us. So it's this sense of standing at a new frontier that got me interested in neuroscience to begin with. And I started making films and finding other ways to communicate science to the public. And one of the things I did was start this website, which is called The Beautiful Brain, which deals with neuroaesthetics and this conversation between art and neuroscience. Now, we heard about Samir Zeki earlier. This was one of our recent pieces about Samir Zeki. But we also do interviews with artists and book reviews and everything like that. So this is one way I've been getting this knowledge out there. But another project of mine recently that I want to talk about before I get into the real subject of today's talk is a project I did 2 years ago for Times Square in New York City. This was commissioned by the Times Square Arts Alliance. And it was called Brain City, and it was multi-platform, so there was a video element of it. At midnight for a whole month, all the advertising screens in Times Square would go to black, and then this 3-minute film would come up, and it essentially was a voyage through the brain using all the latest imagery from labs around the world. So if anyone has seen the film Fantastic Voyage, the idea here was to take the latest imagery and create this forward-moving trip through the brain using the latest simulations, the latest maps. And so this was part of it, but I think the more interesting parts of the project that pertain to what I'm going to talk about today were more to do with the analogies. These were some banners that were created that went around Times Square. There was a lot of construction going on. So these were comparing latest imagery from the brain and slices and digital maps to natural analogies and the old grid of Manhattan. And so these banners were displayed around Times Square. And then another part of the project was this website, braincity.info. And essentially what this was, it was a search engine where you could search parts of the brain. There was a database of areas and regions and neurotransmitters on one side. And then there was a database of types of locations around a city. And what would happen is if, let's say you would search for, here's one example. You would search for Broca's area, which is a part of the brain, deals with language production. That would get you poetry clubs. So everything was cross-referenced in the database of Yelp in Manhattan with the brain. So if you were searching for brain areas, you would get the corresponding analogy to a brain region. And of course, this is just playful. These are not one-to-one analogies by any means. But this is a way for people to engage with neuroscience if they were more familiar with the city, and vice versa. Neuroscientists could find and propose their own analogies. So if you search for poetry clubs, you would get a Wikipedia entry on Broca's area, and vice versa. So this was Brain City. Another project I've been involved in is a documentary, which I think it was mentioned in the introduction, although I don't know how I was introduced because I don't speak Polish. So he could have said anything he wanted about me, but I didn't understand. But this is a film I've been working on now for 7 years, and it's a 10-year-long documentary film that I'm 7 years into. And the film is following what some of you may have heard about. It's called the Human Brain Project. It's over 120 labs in the EU working together to create this simulated model of the human brain on supercomputers. It's actually very controversial. I can't get into the full description of that project here today, but we're going to talk about it a little bit as I go on. This project started in 2009 when Henry Markram gave a TED talk where he said, I'm going to simulate an entire human brain on supercomputers, cell by cell, in a 3D simulated environment, and we're going to scale that up and up over 10 years until we've simulated an entire human brain. And by doing so, we will have a model upon which we can simulate diseases, We can then simulate treatments because it's very ethically problematic to treat, you know, to do experiments on humans for many of these diseases. So by doing a human brain model, the idea was you could potentially cure diseases that right now may take decades before we can do the kind of research we need to do. So Henry Markram gave this TED talk. He said, in 10 years, I'm going to send a hologram from the simulated brain to come and give you a talk. So it'll be fully intelligent. It will be speaking. It'll be a rational being. This caused a lot of controversy, but he got a lot of funding to begin the project, and he caught my attention, and I began making a film to match his timeline. So he said 10 years, so I said 10 years. So I started making the film, and the years have gone on, and these are just some stills from... I've been releasing portions of the film as I go. Scientific American has put some of them online. Vice has put some of them online. But as we've gone along, there have been some bumps in the road. There was a huge open letter where 800 neuroscientists withdrew from the project because they didn't agree with the scientific direction and they didn't agree with the leadership style. So the point is there's been some controversy, but and Henry was asked to step down from his leadership role. That happened last year. And so this year, it continues, but essentially what I want to talk about today is something that I've been learning as I've been watching them try to create this model, because the model continues. They're still trying to build it. Even through the controversy, they still have funding. And regardless of what happens with the politics and the bureaucracy of the project, big neuroscience, we could call it, like the Human Genome Project before it, is here. And we have huge teams of neuroscientists working together around the world to try to solve these problems. And what I'm going to talk about today, as it relates to the theme here, is what exactly those models and those attempts to understand the brain, the way that they're being built, I think tells us about the kind of algorithmic approach to neuroscience that we're going to see moving forward, and what that tells us about the models that they're going to create. So, big neuroscience. I'm trying to think about how big neuroscience, which is being done on huge supercomputers, it's being built with simulations, or it's being drawn out from lots and lots of data sets of slicing up lots and lots of brains to try to find the invariant properties that are common to all of us in all of our brains. What does this say about what is the birth of this endeavor, which is being done digitally on these computers, say about where we go on from here, and situated within our moral, political, and artistic world? So, to think about that, just to briefly give an analogy, I think I like to think about where things are born, just because I believe the structure of the environment you're born in determines much of what you then become. And I just give the example of the origin of life on Earth, which many of the current theories pin it on these hydrothermal vents underneath the ocean, which, because of the acidity in the ocean's water and the alkaline nature of the water rising up, the rock formations, these long tubes that the water was passing through, was perhaps the site of the first ion pumps, the first protein machinery that would then make it possible for the first molecules and cells to evolve. And so I love that, because it tells me that the very structure of a rock situates the origin of life in its physical environment and determines everything that comes after it. And so this is just one theory, but I like it because of that. And so I think it's important to situate the universal maps and models that are being created today within the landscape, a political, moral, and ethical landscape of the way they're being created. And so I'm going to now get into what I mean by that. When we tried to do this for the human heart, when we tried to take a universal model of the human heart, it was a little easier to do it, because we could figure out essentially how many valves and how many chambers, and we could develop these universal principles and then build something like the pacemaker, which was able to work. We could put that in any one of us and it would function very well with minor adaptations. Now, when we try to do the same thing for the brain, which is in a way what we are trying to do, we're trying to create in the Human Brain Project, for example, a universal model. And of course, as we all know, the brain is a very different... The brain is a very different organ, mostly in the sense that while there are the structural invariants, the things that bind us together, the amount of neuroplasticity that then happens above the invariants is vast, and we just have no real idea how much epigenetic control there is and how much genetic control there is. So, in trying to find universal principles for the model, or in many ways, what, you know, there's the people who are building models, and there are the people who are doing what's called the connectome, you may have heard of. This is where, forget about modeling it on digital computers, we just want to create more data sets by slicing up lots of tissue, scanning it, and then creating these vastly complex maps that will then hopefully help us in the future to abstract principles out. So whether you're doing the modeling or the slicing up, still you're looking for universal principles out of many different brains, many different types of individual variation. So, in an ethical sense and in a moral sense, this makes sense for the human heart. We can talk well about a healthy, correct, ideal, safe, proper, productive, and reliable heart. But when we talk about those same properties with the brain, I think it becomes a little murkier. What is an ideal, safe, healthy, and productive brain? I mean, I think we all might be able to submit our versions of that, or we might be able to come up with categories. But there's something else I'm talking about here, which is, I think, a little more slippery, and it has to do with more with ethics and politics. And I go back to a Catherine Malibu quote. What should we do so that consciousness of the brain does not purely and simply coincide with the spirit of capitalism? And I think that this is where it starts to get interesting with big neuroscience, because there are assumptions being made about what is ideal, about what is correct, and what is most productive when we feed in properties into these algorithms for universal models. So for example, there are some new products out. These are very early stage sorts of products, but nonetheless, in the US we have something called Think. You won't see many people using this yet, but I just would like to show you because perhaps they will be soon, and it's important to catch on soon. So Think, the tagline is how good feels, and Think is a piece of machinery that you can put on your forehead, and you have an app that's connected on your phone, and you can have two choices, calm or energy. And it then sends a transcranial stimulus through your skull into your frontal cortex, and there is some loose science behind it, but you know it's supposed to either help you with a calm or an energetic state. Okay. I just want to mention that because while it's a very rough estimation of controlling a nervous system, still the algorithmic feedback loop that's happening there is only going to get more complex because of things like this digital brain model that's being built in the Human Brain Project. The more complex these models get, the more universal they get, the more feedback will be put into the apps that we use to regulate ourselves. And therefore, I just want to show you how the assumptions we make in these models start to enter the consumer experience itself. If you have something you're trying to help yourself with at home with, and it's been fed by this model that is making these assumptions about what is most safe, healthy, correct, ideal, productive, it's something to be aware of. So, now, I want to talk about a scientist who had an idea that destabilizes this idea that we can find a neurally normal model, a normative middle of all of these huge data sets. This was Per Back, and he's a physicist who had a big idea about neuroscientists that never caught on. And I love things like this because I think there's a lot that is missing in history that we can look for when we maybe feel like we don't have the answers in the present. Per Back was a physicist who came up with an idea that is very widely used in the physics community and is starting to creep in the neuroscience community. And I want to briefly mention it here today. The idea is self-organized criticality. And his classic example of this was a sand pile where he would he wanted to illustrate the concept that each individual, I'll just read his quote, "The avalanches form a dynamic of their own which can be understood from a holistic description of the properties of the entire pile rather than from a reductionist description of the individual grains." So, in this model, there's a little bit of sand dropped on top of the pile, and gradually the pile gets wider and it gets taller, but it only gets wider, it only maintains its stability by having tiny little avalanches that fall down its sides. And each of those individual avalanches is very difficult to predict. They're chaotic, and there's a lot of natural error in the system like this. So that by looking at each individual sand grain, it's very difficult to predict which one will cause the avalanche and how it will restabilize the system. But together, the model does describe a chaotic system very well. So, how does this have to do with the brain? Well, Paerbach applied this self-organized criticality theory to many other natural and man-made systems, from weather. Lightning strikes are sort of like an avalanche of ionic activity, where all of a sudden there's a strike, it restabilizes the system. Market crashes, earthquakes, and traffic. The individual car slowing down or speeding up can cause a traffic jam, but you wouldn't be able to explain it by studying the individual car. So, he also saw this in evolution. This graph was very interesting to me because it shows these dramatic jumps in mutation over time, where you see huge avalanches of genetic change in the genome of a species. So, Paerbach said the actual statistical properties of the extinction record supports the view that biological evolution is a critically self-organized phenomenon. And once you start to see a property like this appear in different places, in lightning storms, in evolution, in traffic jams, in earthquakes, of course it's natural to think, how does this apply to the brain? And the reason why I bring it up today is because this quote to me, "The complex state is at the border between predictable periodic behavior and unpredictable chaos." The goal of a universal model of the brain is to predict or create a predictive framework for activity where we could simulate diseases or we could simulate any type of state. What happens when that goal, that aim of modern neuroscience, encounters a natural system where there's unpredictable chaos? How will we account for that in our models and in our understanding of the brain? So, this led me to ask the Human Brain Project, is the brain critical? How are you dealing with self-organized criticality and the chaos and error of this natural system? So, it turns out that neuroscientists have begun to study the brain in terms of self-organized criticality, and they've determined that higher processing capacities of the human brain are related to critical states, when the brain seems to just be teetering on this edge of chaos, where little avalanches can help propagate activity throughout the brain, but crucially keep it stable, so that too much synchronized activity is associated with epileptic seizures, but not enough coordinated activity is associated with schizophrenia on one end. So you have these two poles, and the critical state existing somewhere in the middle seems to exist and seems to be correlated with the highest levels of brain function. So that means a very interesting thing. It means that unpredictable chaos and random error actually helps the brain stay stable. And when I asked the Human Brain Project about this, did their model, their current version of their model of the human brain, did it exhibit self-organized criticality? Did it show this high processing capacity which is tuned to a critical state? And the answer is not really. Their model is best tuned just below a subcritical state, just below a critical state. So, what does this really mean? In one sense, it means that it looks like the model that's being created of the human brain by the Human Brain Project exists as a sort of lowest common denominator, where it's not to say that it won't be able to be used to simulate diseases and disorders, but to achieve the full range of human subjectivity and to do what Henry Markham said, to send a hologram to give a TED talk, it might have to get to a higher processing capacity, and therefore it might need some error and chaos in its inner workings. And I just bring this up because the idea of a lowest common denominator is something where I think we're beginning to interface with more and more as computers start to enter the realm of the neural. So we saw it, I think, in these devices like Think, which give you two options, calm or energy. We see it, I think, in social media where you're given six options of how to respond to something. And I think in a way we're seeing it in the digital simulations of the brain that are being developed now. And what I worry about a little bit, I just want to point out a little bit, is how these lowest common denominators create a feedback loop where it, in a sense, when we're given two choices or six choices, how does that affect our own idea of the possibilities of reaction? How do we begin to react in dialogue with these lowest common denominators so that we feel like we only have two or six or however many reactions? And I think this is something we're beginning to confront the more the digital fuses with the neural. Now, just to show what might be left out when we confront lowest common denominators, this is what's happening from my point of view with something like a simulated model of the brain. Whenever you're dealing with any property of how a neuron fires or how a whole region is activated, you're looking at huge data sets and then tuning these neurons, or building the morphologies of the cells along a bell curve of a wide data set. So you're tuning it to what would be correct for the most number of individuals. And what happens when you build a universal model that's tuned that way to the widest number of people? What traits or what types of reactions are left out when you build a universal model of a subjective person? And so my big question here today is, how does a universal model account for the chaos and random error of consciousness? And I want to tell a little story that I think helps illustrate this now. You might be familiar with Garry Kasparov, the chess champion. He famously defeated IBM's Deep Blue computer in 1996, but then was defeated by the same the next generation of the Deep Blue computer in 1997. Now, Garry Kasparov hasn't really talked about that 1997 match much, but a lot has been written about it, because something very interesting happened at the end of the first game, and that's the story I'm going to tell to wrap up today. So, we had Garry Kasparov in game, this is 1997, he's beat Deep Blue the year before, he's the champion, and IBM asked for a rematch, and he granted it. And so he's back in New York playing Deep Blue, and the first game is going on, and he's got Deep Blue handily cornered. It looks like he's cruising to victory. And in fact, he is about to move into checkmate. But then, and I don't know much about chess, so I can't break down this situation for you, but essentially, he's about to get checkmate. So, Garry Kasparov's about to get checkmate. Kasparov is white here. Deep Blue is black. But Deep Blue, in these last set of turns, made a very strange move that no human would have made in this situation, and no computer would have made in this situation. So Deep Blue generates a move, and then they record it, and then they log it. And the move was to essentially sacrifice a castle. He took the castle, and Deep Blue just moves it into Kasparov's territory, and it's sort of a defeatist move. It's a move you would never do, and it sort of signals some kind of emotional defeat in a way. And so Kasparov was completely flummoxed by this move. He thought, "What? I know I'm about to move into checkmate, but why did Deep Blue generate this move, which feels eerily human, because it signals some sort of emotional response to the situation?" And so Kasparov stared at it for a long time. And then he moved into checkmate, and he won. And he leaves the match victorious, but he's totally thrown off. And that evening at his hotel in New York City, he stayed up with his team of advisors all night. And apparently they were trying to figure out, they were analyzing, I think as you do obsessively when you play chess, again, I don't, but analyzing why the computer might have made this move, because chess, as far as I know, is all about prediction. You're trying to, read into the motives of your opponent. So they were really trying to figure out why the computer made this move, because Kasparov thought it would, if they could figure it out, it would help him understand what Deep Blue might be doing in the next games. But they could not do it. They could not figure out this move, okay? So, famously, then what happened, starting in game two the next day, is Kasparov crumbled, and he lost all the subsequent games. And people were watching on TV, people were watching in person, and this is what you saw. You saw a man completely torn up by this machine, and the machine, it wasn't that the machine changed tactics or seemed to do, you know, better playing Kasparov. The machine stayed pretty even in its abilities and its tactics. Kasparov psychologically seemed to crumble, and you could see it. You could see that distress. Okay, these were the images from the match. But then, the reason I tell the story is because what happened when the IBM technicians went back into the log after the end of that match, and they looked at that one move where the computer had strangely sacrificed that castle. They wanted to understand why the computer had made that move. And when they went into the log and they looked at what had happened at that very moment, they found that the computer had hit a random error in its software. It had hit a bug. And it didn't know what move to make. And so it waited until the end of its turn, and then it hit a fail-safe backup program that had it generate a random legal move. So it generated a random move because of the software bug that Kasparov read into as being read human intentionality into. So in a sense, the random error of the machine had beat the human. And I tell that story now, and I want to end on an artist that I have featured on my website often, Elizabeth Jameson, who we heard about earlier, because what that story says to me is that we need to hold random error and chaos in high esteem, even as we forge into these new waters of building simulations, of building normative models of the brain. We need to really be aware that error and chaos is foundational for biological systems. And Elizabeth talks about her imperfect brain. Elizabeth has MS, and she creates art, and this is a show that we curated for her in Seattle a few years ago. But this is the description of her new show, Mind on Fire, is a multimedia exhibit that depicts the imperfect brain as a sacred space worthy of exploration. So I just leave you with this idea that imperfection and error and chaos are worthy of as much wonder as we're currently placing in our normative machines. Thank you.
Jak widzimy, coś się posypało w prezentacji, ale myśmy się nie posypali. Tak naprawdę nasza fundacja zajmuje się głównie wydawaniem prasy, czyli wzrostem świadomości społecznej wokół mózgu i chorób mózgu. Zaczęliśmy od tego, czym jest stwardnienie rozsiane, od wydawania magazynu przeznaczonego dla osób ze stwardnieniem rozsianym. I jednak wkrótce się okazało, że zajmowanie się samym SM nie jest rzeczą wystarczającą, że tak naprawdę to informacji o tym, czym jest mózg, jak on działa, czym może, jak może funkcjonować osoba z chorobą mózgu, jak sprawić, żeby zachować healthy brain, czyli zdrowy mózg, potrzebują absolutnie wszyscy. Im bardziej zaczęliśmy się temu przyglądać, tym większe nas ogarnęło zdziwienie, tym większe nas ogarnęło chęć poznania tego, co jest neuronauką, tego, co się dzieje. To jest takim, dalej się zagląda w to wszystko, co jest neuronauką. To, co było widać z prezentacji na Anna. Im bardziej zagląda się do środka, tym więcej rzeczy nie wie się. I tak naprawdę w tej chwili możemy powiedzieć, że w naszym ludzkim życiu to nie jest serce jest najważniejszym organem. Myśmy przywykli stereotypowo, serduszka, tu strzała, ciach, wszystkie emocje się tu mieszczą. Guzik, prawda, emocje są w mózgu. Serce po prostu sobie bije, dostarcza tą krew, emocje to jest coś, co dzieje się w mózgu. Wszystko, co się z nami dzieje, jest w mózgu. Serce można przeszczepić. Mózgu nie jesteśmy w stanie przeszczepić. Możemy przeszczepić poszczególne komórki. Myśmy przeprowadzali w swoim czasie wywiad z profesorem Gurdonem, który zajmuje się komórkami macierzystymi i przygotowuje, no, opracował komórki, system taki, nie jestem neurobiologiem ani biologiem, ale tu skracając wyjaśnienie, umieszczają taki możliwość systemu pobrania komórki z skóry i zamiany jej powrotem w komórkę macierzystą po to, by mogła posłużyć na przykład w badaniu, w przeszczepie. Automatycznie z automatu odrzucamy problem związany z odrzuceniem przeszczepu i ze względu na niezgodność dawcy. Wspaniały człowiek i pierwsze jedno z pytań, które ja zadałam, panie profesorze, no a jak z mózgiem? Kiedy my ten mózg przeszczepimy? A on na to do mnie, to nie, żaden problem. Mózg przeszczepić, żaden problem. Luzik. Robimy od ręki. Ale to będzie już zupełnie inny człowiek. Bo zmieni się absolutnie wszystko. Zniknie pamięć. Zmieni się nasza świadomość, temperament, emocje. Wszystko, czym jesteśmy, co jest naszym ja, wszystko się zmieni. Dlatego też, im bardziej zaglądaliśmy do środka wokół tego, co jest mózgiem, tym więcej nam pojawiało się pytań. I właściwie to cała nasza praca, również praca w przygotowaniu magazynów, w przygotowaniu kampanii społecznych, w wydawaniu organizowaniu debat, konferencji, to jest jedno nieustanne zadawanie pytań. Ja tak na dobrą sprawę powiem wam, moi drodzy, że nie jestem pewna, czy na któreś to tak naprawdę potrafimy odpowiedzieć. Potrafimy je zadawać kolejnym osobom, stawiać się przed sobą, ale im bardziej przyglądamy się tej złożoności, temu chaosowi, który jednak działa i to bardzo logicznie, tym mniej wiemy. I mózg odpowiada absolutnie za wszystko w naszym życiu. Od oddychania po miłość, po wychowanie dzieci, po sztukę, jak widzieliśmy i niektórzy mają, doświadczają, po życie codzienne, po relacje partnerskie, absolutnie steruje całym naszym życiem. Jednocześnie, niestety, to jest druga prawda, nie ma czegoś takiego jak normalny mózg. W przyrodzie takie zjawisko nie istnieje. Możemy opracować coś, co będzie idealnym wzorcem, ale na dobrą sprawę nie ma czegoś takiego. Każdy z nas jest indywidualnością, a poza tym z bólem musimy przyznać, że co trzeci Europejczyk doświadcza w swoim życiu choroby mózgu. Przez chorobę mózgu rozumiem nie akurat chorobę psychiczną bądź neurologiczną, bo ten podział jest dość starożytny, powiedzmy sobie, ale zarówno depresję, schizofrenię, Alzheimera, stwardnienie rozsiane, Parkinsona oraz, jak wyliczyło WHO, 70 parę innych przypadłości. To wszystko dzieje się bowiem w mózgu. I też to jest bardzo istotne. Myśmy tutaj mówili o SM-ie. Rzeczywiście, w SM-ie występują problemy poznawcze, depresje, zaburzenia kognitywne. Panie profesorze, wszystko to jest, tylko obecnie częścią naszego mózgu w systemie zdrowotnym zajmuje się psychiatra, częścią zajmuje się neurolog. Dobrze, jeżeli ze sobą współpracują. Inaczej mówiąc, częścią odpowiedzialną za depresję czy funkcjonowanie pokognitywne będzie się zajmować, dajmy na to, neuropsycholog, a tutaj tym kawałkiem mojego mózgu, tu będzie pani profesor Borkowska, tu będzie pan profesor Potemkowski i fajnie, że oni się znają. To być może ze sobą się porozumieją. Tak naprawdę to jest to, co jest w tym istotne, to fakt, że powinniśmy nauczyć się mówić o mózgu jako całości. O mózgu jako całości. Powinniśmy nauczyć się patrzeć również na zaburzenia związane z mózgiem jako coś oczywistego. Bo jeżeli co trzeci Europejczyk doświadcza w swoim życiu choroby mózgu, to znaczy, że każdy w naszej rodzinie, bo rodzina to są minimum 3 osoby, tak? No 2, niech będzie. No to niektórzy mają farta i akurat nie mają nikogo w rodzinie. Ale niemal każdy w swojej rodzinie ma osobę z chorobą mózgu. Ma lub będzie miał. Zatem to wszystko, o czym mówimy, to dotyczy każdego z nas. I to jest taka wiedza elementarna. Nie możemy mówić, to nas nie dotyczy. To nie ja. Nieprawda. To każdy z nas, być może dopiero za chwilę. Ale każdy z nas w otoczeniu może mieć babcię z Alzheimerem, dziadka z Parkinsonem, ciocię po udarze, kuzyna ze stwardnieniem rozsianym albo ciotkę, która ma niestety dziecko z genetyczną schorzeniem mózgu. Niestety te dane będą rosły. Będą rosły dlatego, że nasze życie niestety przyspieszyło. I to nie jest tylko kwestia tego, że żyjemy dłużej. Fajnie by było, gdyby tak było, ale tak nie jest. Ponieważ obniża się czas, w którym pada diagnoza, diagnozy padają, dostają również dzieci. Depresja jednobiegunowa stanie się główną przyczyną niepełnosprawności i problemów zdrowotnych w 2030 roku. I główną przyczyną, jedną z głównych przyczyn zgonów według WHO. To nie jest coś, co możemy ignorować. Jednocześnie, niemal jednocześnie, powiedziałabym niemal, bo niestety nauka jest troszeczkę w tyle za tym, co się dzieje z tendencjach społecznych, tendencje związane ze wzrostem zachorowalności. Jednocześnie mamy rozwój nauki, który tak naprawdę tworzy to nam nowe pytania. Za każdym razem, kiedy przeprowadzamy w ramach Świata Mózgu, magazynu, który wydajemy, kolejny wywiad, padają pytania z gatunku elementarnych bądź podstawowych. No bo jeżeli to wszystko dzieje się tam gdzieś w tych komórkach, tutaj jest jakieś tam, jakieś iskry przewodzą informacje, tu jakieś neuroprzekaźniki wymieniają chemiczne porozumienie. To nam miły. Gdzie jest miejsce dla wolnej woli? A może to wszystko to tylko gra czystej chemii? Tu się wydziela serotonina, tu jakaś noradrenalina i to. Tak naprawdę to jest czysta chemia, tak? Czy teraz wobec tego, jeżeli nie ma miejsca dla wolnej woli, to co zrobić z przestępcami? Być może zanim zaczniemy ich skazywać na cokolwiek, należałoby sprawdzić MRI, jaki funkcjonuje ich mózg. Pytanie elementarne. Czy oni są odpowiedzialni za to? Czy człowiek, który doświadczył na przykład ma guza mózgu i który w związku z tym ten guz uciska na jakieś obszary związane z podejmowaniem decyzji bądź też powoduje zwiększanie wydzielania neuroprzekaźników i agresję. Czy on jest odpowiedzialny za to, co robi? A jeśli tak, to czy zawsze, czy w którym momencie? To są pytania, które tak cała neurobiologia nam stawia wobec takich rzeczy, których doświadczamy codziennie. Okazało się na przykład, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, że osoba 18-letnia nie jest wystarczająco dojrzała, nie ma wystarczająco dojrzałego mózgu, by móc podejmować decyzje. Tak naprawdę mózg dojrzewa w wieku lat około 25-20 paru. No dobrze, no ale 18-latek ma prawo wyborcze. 18-latek może założyć rodzinę, czyli podejmuje decyzje mające konsekwencje prawne. I teraz znowu, czy tego nie należałoby zmienić, ale jak to przeprowadzić? Każdego może robić MRI, sprawdzać, na ile dojrzały jest mózg, czy może głosować. No nie wiem, czy to u nas by nie było dobre czasem. I kolejne pytanie, na przykład, gdzie tak naprawdę się mieści nasza świadomość? Gdzie się mieści miłość? Co to znaczy miłość? Czy to jest tam oksytocyna i inne neuroprzekaźniki, które powodują, że czujemy przywiązanie, czy też innego rodzaju zjawisko? Kochamy sercem czy umysłem? A jeśli umysłem, to czystą chemią? Ja nie mam pojęcia. Ja cały czas tylko zadaję pytania. Im bardziej zadaję pytania, im częściej je zadaję, tym w zasadzie mniej wiem. Niestety. Ale to z tym zadawaniem pytań wiąże się wyzwanie, które żeśmy podjęli. Podjęliśmy się popularyzacji neuronauki i wiedzy o mózgu. Okej. Zatem popularyzacja wiedzy, my jako fundacja, zatem popularyzacja wiedzy jest, musimy przyjrzeć się temu jako komunikacji. Prosty schemat komunikacji, który niektórzy pewnie z Państwa znają, pokazujący nadawca, mówiący o nadawcy, kodowaniu, przekazie i odbiorcy. Nadawcą jest w tym wypadku fundacja, medium jest gazeta, odbiorcą jesteście na przykład wy jako czytelnicy, bądź też słuchacze naszego radia internetowego. Tak wygląda. Teraz przyjrzyjmy się temu. Jeżeli mamy mówić o czymś tak złożonym jak mózg, od czego mamy zacząć, od czego uzależnić nasz przekaz? Myśmy wybrali uzależnienie z przekazu, rodzaju przekazu od odbiorcy. Bo my się nie zmieniamy, tak? Jesteśmy cały czas tą samą grupą. Ale to tak naprawdę czytelnik determinuje to, jak mówimy. Inaczej będziemy mówić do dziecka w przedszkolu, inaczej do osoby, która posiada już pewną wiedzę, a inaczej do pacjenta. Oni są innego rodzaju odbiorcami i innego rzeczy potrzebują. W związku z tym wyróżniliśmy trzy grupy odbiorców. Pierwszym jest dziecko. Dlaczego? Pierwsza rzecz w SM-ie. SM, tak jak i inne choroby mózgu, to jest choroba rodziny. Jak wytłumaczyć dziecku, że mama ma problemy i musi natychmiast wyjechać z konferencji do łazienki? Prawda? To mi się zdarzyło jakoś chwilę temu. Jak to zrobić? No bo przecież no, coś się dzieje. Jak wytłumaczyć dziecku, że na przykład no, mama nie bardzo może... prawda, na przykład dobrać sukienkę w sklepie, bo te kolory no, to są czerwone, chociaż są różowe, bo nie rozróżnia za dobrze. Jak wytłumaczyć to, że ma się sztywne ręce, że czegoś się nie jest w stanie zrobić? To dotyczy prawdopodobnie wszystkich osób z jakąś chorobą mózgu, nie tylko SM-em, ale jest to problem, no bo wszystkie mamy to robią. No wszystkie, no. Głupia sprawa. Niektóre robią to po prostu inaczej. Drugim odbiorcą, którego wyróżniliśmy, jest pacjent, ponieważ wydajemy gazetę, kierowaną bezpośrednio do chorych. I to jest nasze pismo, może podać neuropozytywnych, tak? Pismo neuropozytywni, jest kilka egzemplarzy, żeśmy wystawili tu przy wejściu do księgarni ręki po lewej stronie. To jest pismo skierowane głównie do chorych. I teraz też trzeba się zastanowić, jak formułować do nich przekaz. Oni są innego rodzaju odbiorcą, doświadczają problemów poznawczych. Kolejnym naszym odbiorcą będzie człowiek, który to co i owo wie o neuronauce, a chcemy, żeby wiedział więcej. Będzie to fan neuronauki, psycholog, student psychologii, student biologii, bądź też generalnie osoba zainteresowana neurorozwojem. Oraz, ponieważ jesteśmy fundacją, działamy na rzecz osób z chorobami mózgu, musimy uwzględnić wśród Twoich odbiorców potencjalnego sprzymierzeńca, czyli decydenta. Musimy, ponieważ naszym rolą naszej fundacji jest zmiana sytuacji osób chorych i poprawa sytuacji osób z chorobami mózgu. I tego decydenta nieszczęsnego, polityka, który jeszcze nie wie o tym, że się tym interesuje, ale my już musimy go przekonać, że on się interesuje, prawda? A nawet jest zafascynowany. Musimy tak sformułować przekaz, żeby on się z tym jakoś zaczął utożsamiać. Bo uwzględniliśmy dziecko. Po pierwsze, odpowiedni poziom językowy. To jest oczywiste, dziecko pewnych słów nie używa i skomplikowanych określeń medycznych. Lubi konkret, a nie opowieści medyczne. Lubi grafikę kolorową, możliwość interakcji, czyli baz grania po naszych magazynach. Tutaj w tym numerze nie ma, ale my wydajemy co pół roku magazyn specjalnie dla dzieci, osób, dzieci, których rodzice mają stwardnienie rozsiane. Nazywa się to Śmielinki. O, to jest to na dole. I jest już z tych numerów sporo, już nawet nie wiem ile. W każdym magazyn można, są gry i zabawy, które są możliwe do wykonania wspólnie z całą rodziną. Co istotne, reagujemy na to, czego potrzebują nasi czytelnicy, również młodzi czytelnicy. I pewnego pięknego dnia jeden z nas czytelniczek niewielkiego wzrostu, ale bardzo rezolutna, powiedziała swoim rodzicom, że bardzo lubi tą naszą gazetkę, ale ona nie może po tym, ale to nie jest dobra gazeta, bo po tym się nie da rysować. Musieliśmy zmienić papier. Na gorszy. Wydawaliśmy na pięknym, błyszczącym papierze, ale dziecko, które chce porysować, no to ono musi wziąć mazak i nie umalować się potąd, ale mieć taki papier, po którym będzie mogło rysować. No, de facto nie ma tego złego, obniżyliśmy koszty produkcji. Lekarnia może była mniej w niebo wzięta, bo rachunek zmalał, ale w ten sposób też zareagowaliśmy. I tutaj jeszcze jedna rzecz. My, ja tu napisałam, że to jest weryfikowane przez dzieci. Otóż w każdym numerze naszej gazety jest komiks robiony specjalnie przez nas. To jest moment, ja tu muszę otworzyć. Komiks, o, to jest tutaj akurat chyba ten sam numer. Komiks Dzień za dniem z SM. Komiks, który jest opisy w komiksie, który jest przygotowywany przez pewną panienkę siedzącą z nami na sali, która podaje nam historię i sprawdza. I ja wam powiem szczerze, nikt z nas nie jest w stanie zauważyć tego, co zauważy dziecko czytające taką gazetę. Nasza rysowniczka która nam to ładnie rysuje i to, co wszystko powinno, ta historyjki i tak dalej, kilkakrotnie została zmuszona do przerysowania wszystkiego od nowa. I to wcale nie dlatego, że to były brzydkie kolory. Nie. Pewnego pięknego dnia nasza najmłodsza z autorek powiedziała, oglądając komiks akurat o wakacjach to było. Tak, to było o wakacjach, to do dzisiaj pamiętam, bo był rysunek, wszyscy są na wakacjach, zadowoleni, mama pod parasolem, tata z Anielką, bohaterką, grają w piłkę, no i nasza najmłodsza redaktor mówi, patrzy. A dlaczego ona siedzi, ta mama siedzi tutaj taka sama? Przecież ona też może. Trzeba było przerysować, mama też może się bawić. I każda nasza gazeta, to jest właśnie bardzo istotne, to jest poradnik. Jeśli się wydaje gazetę dla pacjenta, tworzy się de facto poradnik, tak jakby się pisało poradnik dla gospodyni domowej. Trzeba założyć, że nasz czytelnik ma problemy poznawcze. I jeżeli chce ogarnąć wszystko, jeżeli chce przejść przez to, jeżeli chce skorzystać z porad, musi mieć to precyzyjnie wyjaśnione. Też sprawdzamy na kilku czytelnikach, czy to, aby jest jasne. Ostatnio mieliśmy taką historię, kiedy osoba przygotowująca ćwiczenia dla chorych, bo jest dział ćwiczeń, napisała mniej nie więcej, że trzeba leżeć tyłem. Pół redakcji zastanawiało się, co to znaczy leżeć tyłem. Co to znaczy leżeć tyłem? No, po drodze, żeśmy poszukali, nikt nie wiedział, co to znaczy. Skoro my nie wiemy, co to znaczy leżeć tyłem, to nasz pacjent też nie będzie wiedział, co to znaczy leżeć tyłem. Trzeba było wszystko poprawiać. To jest, w naszej redakcji pracują osoby też chore, z chorobami mózgu i sprawdzają jakby na sobie najlepiej, czy to rzeczywiście ma sens. Stosujemy również oczywiście opowieści, poczucie identyfikacji, promowanie aktywności, sama nazwa neuropozytywny. Co to znaczy? Bycie pozytywnym mimo choroby neurologicznej. Żyć pozytywnie, być aktywnym. Choroba jest, nie da się jej zlikwidować, ale przecież można żyć dalej. Drugą naszą gazetą, którą wydajemy, jest gazeta pod tytułem Świat Mózgu. Ta gazeta ma zupełnie inny charakter, jest skierowana do osób zainteresowanych neurobiologią, bądź też poszukujących możliwości samorozwoju. Ta gazeta jest innym już stylistykę. To już jest gazeta popularno-naukowa, językowo jest na wyższym poziomie. Staramy się dawać bardzo aktualne wywiady z maksymalnej półki naukowcami. To będzie był wywiad z profesorem Davidsonem wokół mindfulness i medytacji, wpływu medytacji na mózg. Był wywiad z Johnem Cacioppo, który prowadzi badania nad wpływem samotności na mózg, tego jak mózg się zmienia pod wpływem, jak bardzo niebezpieczna jest samotność. Była rozmowa z neuroetykiem jakie pytania etyczne stawiają przed nami neuronauki. I co ważne, te wszystkie najnowsze informacje i najnowsze magazyny muszą w przypadku tych osób być dostępne na wszystkich możliwych czytnikach, wszystkich możliwych elektronicznych czytadłach. I to było dla nas też wyzwaniem, ale się udało. My jesteśmy mniej elektroniczni. I mamy też dział dotyczący techniki i tamten dziwny twór, o tym dziwnym tworze na poprawę nastroju postaramy się napisać. Jest bardzo ciekawe, arcyciekawe. I potencjalne sprzymierzenie. Teraz mamy, no jest problem. Jak przekonać człowieka, który kompletnie się tym nie interesuje, że jest akurat zainteresowany i chce nam pomóc. To jest wyzwanie, którym się, powiem szczerze, borykamy, aczkolwiek nie ukrywam, że pomaga nam w tym popularność neuronauki. Obecnie wypada wiedzieć o neuronauce, tak naprawdę, aczkolwiek nie bardzo wiadomo co. No, wypada wiedzieć coś od mózgu, też nie do końca wiadomo co, ale staramy się tym pomagać i staramy się, żeby rosło poczucie identyfikacji z problemem, żeby również ci decydenci, nie tylko ci, którzy ewidentnie, tak jak jeden z nich tu na obrazku widać, cierpią na choroby mózgu. Są tacy wśród nich, ale są również tacy, którym trzeba po prostu przypomnieć, powiedzieć, wskazać, bo tak naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, że mają bliski związek na co dzień, że wiedzą, że ciocia ma Parkinsona, ale z tego, że ciocia ma Parkinsona, nie łączą z chorobami mózgu, nie łączą z możliwością pomocy i wsparcia. Był taki bardzo charakterystyczny dawno, dawno temu, kiedy żeśmy ruszali tą gazetę, im bardziej ruszaliśmy to chcieli ruszyć, tym bardziej nie mieliśmy pieniędzy i potrzebowaliśmy pieniędzy na podstawowe pierwsze uruchomienie. No i tu jest anegdota, bo pewnie żebyście tak nie zasnęli, jak tak gadam i gadam. Potrzebowaliśmy pieniędzy na opłacenie layoutu, pierwszych działań i spotkaliśmy się z jednym dyrektorem banku, bardzo dużego banku, no to nomen omen, i patrzył na nas, no tak, choroby mózgu, no tak, pogoda też była w tym roku ładna. Dopiero jak żeśmy zrzucili na tak choroby mózgu i zaczęliśmy wyliczać, rzuciliśmy słowo demencja, chwileczkę, co mówiłaś? Bo wiesz, moja mama ma demencję. To nie jest takie głupie. Wiecie, że się znalazły w tym momencie pieniądze. Dopóki nie było konkretyzacji, dopóki żeśmy nie istnieli. To jest bardzo trudna praca, ale ważna. I ta praca zmusza nas do zadawania pytań na poziomie naszego odbiorcy. W przypadku bycia dzieckiem idziemy na łatwiznę, bo mamy taką możliwość. Pacjentem również. Fanem neuronauk to już gorzej, ale nasz zespół jest coraz większy i bardzo skrupulatnie przeszukuje wszystkie możliwe sieci, internet i dostarczają nam nieskończonej ilości informacji. W tej chwili tematów musimy przebierać. Natomiast jeszcze żeśmy się nie nauczyli wczuć bycie potencjalnym sprzymierzeńcem. Może kiedyś, jak będziemy mieli większe obcowanie z politykami. Tu jest przykładowa historia. Mama ma SM możliwość weryfikacji, podanie komiks. Najprostsza metoda. W przypadku innego działu sposób porozumiewania się z czytelnikiem. Konkretne pokazanie, nie wystarczy nawet w świecie mózgu opisać, na czym polega w tym przypadku epilepsja. Jeżeli zrobimy rozmowę rodziny i jest to rozmowa z partnerem, to widać więcej. Widać więcej. To nabiera... niedawno to mnie do tego też jeszcze bardziej przekonywano. Nabiera siły, bo to jest opowieścią. Wszyscy lubimy słuchać opowiadań. To też jest opowieść. Kąt inspiracje. Grupa Neuropozytywni. W tej chwili ponad 2000 osób. SM Walcz o Siebie, kampania, gdzie ludzie zamieszczają swoje historie i życie na co dzień, bo czasem ktoś przychodzi, kto ma pomysła, na przykład chce robić konferencję. I coś, czego nigdy dziennikarz czegoś się nie może pozbyć, ciekawości. Z chwilą, kiedy dziennikarz, osoba przestaje utracić ciekawość, namiętność zadawania pytań, uważa, że znalazł odpowiedzi na to już kontaktnie pytanie, to w zasadzie może pójść na emeryturę, o ile dostanę w tym kraju. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie przeczytałam.
Dziękujemy bardzo.